Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Trwa wyzwoleńcza ofensywa Ukrainy, a Władimir Putin ogłasza częściową mobilizację. Część Rosjan chce protestować, a inni szukają sposobów na opuszczenie swojego kraju. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Ministrowie Unii Europejskiej ustalili wprowadzenie nowych sankcji wymierzonych w Rosję. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował o tym po nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych wspólnoty, które odbyło się kilka godzin po ogłoszeniu przez Władimira Putina pierwszej mobilizacji od czasu II wojny światowej. 27 krajów członkowskich podjęło polityczną decyzję o zastosowaniu nowych ograniczeń sektorowych i indywidualnych. Ministrowie zgodzili się również na dalsze dostarczanie większej ilości broni na Ukrainę. Władimir Putin zarządził mobilizację około 300 tysięcy osób, by część z nich wysłać na wojnę na Ukrainę. Zdaniem zachodnich liderów to kolejna eskalacja konfliktu, a także oznaka porażki rosyjskiej operacji specjalnej, jak Putin nazywał inwazję na Ukrainę. Rosyjskie służby zatrzymują osoby protestujące przeciwko decyzji o mobilizacji. Jak informuje niezależny portal OVD Info, wczoraj w 38 miastach Rosji zatrzymano ponad 1300 osób, najwięcej w Moskwie i Petersburgu. W przypadku przynajmniej 20 osób wszczęto już sprawę karną. Do sprzeciwu wobec mobilizacji wezwały organizacja Wiosna i zwolennicy Aleksieja Nawalnego. Jest ostateczna zgoda Unii Europejskiej na przekazanie Ukrainie 5 miliardów euro bardzo tanich pożyczek. Taką decyzję podjęli ministrowie do spraw europejskich krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli. W ubiegłym tygodniu na przekazanie finansowego wsparcia zgodził się Parlament Europejski. Wielka Brytania pożegnała swoją królową. W poniedziałek odbyły się uroczystości pogrzebowe Elżbiety II. Monarchini spoczęła w kaplicy świętego Jerzego na zamku Windsor u boku swoich rodziców, Jerzego VI i Elżbiety Królowej Matki, a także siostry Małgorzaty. W to samo miejsce została przeniesiona trumna z ciałem jej męża, księcia Filipa. Europie nie grozi brak żywności, zapewnia unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Bezpieczeństwo żywnościowe było jednym z tematów nieformalnego posiedzenia ministrów rolnictwa w Pradze. Unijni ministrowie rozmawiali m.in. o wsparciu Ukrainy w eksporcie zboża. Węgierski rząd rozpoczął proces zmiany prawa dotyczącego zwalczania korupcji przy przetargach publicznych z wykorzystaniem unijnych pieniędzy. Brak odpowiedniej kontroli przy takich przetargach był jednym z powodów wniosku Komisji Europejskiej o wstrzymanie dofinansowania Węgier w przyszłości. Ostateczna decyzja, czy w wyniku procedury warunkowości Węgry stracą około 7,5 miliarda euro, zapadnie najwcześniej pod koniec listopada na Radzie Europejskiej. W Europie nastąpił spadek zakażeń i zgonów na COVID, ale przed jesienną falą zalecane jest szczepienie. To komunikat Europejskiej Agencji Leków. Według niej pandemia na starym kontynencie trwa. Eksperci Unijnej Agencji Leków zachęcają zarówno do szczepień podstawowych, jak i do przyjmowania dawek przypominających.
Rozmowa o Europie.
Minęło już 200 dni pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. W ostatnim czasie ukraińska armia na niektórych odcinkach frontu prowadzi aktywne działania bojowe. Władze w Kijowie zapewniają, że to ukraińskie wojsko utrzymuje inicjatywę na froncie. O aktualnej sytuacji porozmawiam dziś z ekspertem do spraw zarządzania bezpieczeństwem. Ze mną w studiu dr inżynier Ernest Lichocki, także komandor porucznik rezerwy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W środowy poranek prezydent Rosji ogłosił częściową mobilizację armii. Według dekretu podpisanego przez Władimira Putina mobilizowani będą żołnierze rezerwy, a przed wysłaniem na wojnę mają przechodzić przygotowanie uzupełniające. Panie doktorze, Moskwa poczuła, że wojna wymyka się spod kontroli?
Tak, dokładnie. I to jest spowodowane, można powiedzieć, w tym momencie ostatnimi operacjami przeprowadzonymi przez wojsko ukraińskie. A szczególnie w rejonie obwodu charkowskiego, gdzie Federacja Rosyjska poniosła znaczącą klęskę, tak można powiedzieć. Nie tylko klęskę moralną, jeżeli chodzi o żołnierzy, ale tak samo w sprzęcie bojowym.
Jakbyśmy mogli podsumować te ostatnie wydarzenia, ostatnie dni czy tygodnie, mamy zgodność. Ukraina przejęła inicjatywę chwilowo, trwale. To jest przełom to, w czasie tej
jeżeli
wojny?
Chodzi o obwody północne, to tak. Ponieważ, jak wszyscy dobrze wiemy, operacje prowadzone obecnie są na północy i na południu. I w rejonach południowych, w tych dwóch obwodach, tam gdzie po prostu infrastruktura była troszeczkę lepiej przygotowana przez Federację Rosyjską, ta operacja ma wolniejsze tempo. Ale też z powodzeniem prowadzone są działania bojowe.
To wracając do tego przemówienia Władimira Putina, no muszę zapytać, chociaż nie ukrywam, trochę boję się odpowiedzi, bo Putin zagroził użyciem broni jądrowej i tu cytat, w przypadku ataku na integralność terytorialną Rosji. Straszy, czy zagrożenie jest realne?
Ja myślę, że nie straszy. Ponieważ patrząc na wszystkie scenariusze, analizowaliśmy również scenariusz użycia taktycznej broni jądrowej. I analizowaliśmy ten scenariusz po niepowodzeniach jego, można powiedzieć, w drugim, trzecim miesiącu. Ale cały czas nie użył tej taktycznej broni jądrowej. On nie straszy, bo w tym momencie, żeby mógł osiągnąć swoje cele, na samym początku były trzy. Pierwsze, ten najniższy cel, opanowanie czterech republik, tak żeby mieć połączenie z Krymem. Drugi cel to było opanowanie Ukrainy do linii Kijowa i podzielenie. A trzeci cel to było opanowanie całej Ukrainy. I patrząc to, co wydarzyło się przez ostatni okres, Federacja Rosyjska chce prawdopodobnie osiągnąć ten pierwszy cel, czyli opanowanie czterech to republik. I to wskazuje również wydarzenia wczorajsze, a mianowicie ogłoszenie referendum, które ma być przeprowadzone w tych czterech republikach. I to powtarza nam się scenariusz z Gruzji.
No właśnie o te referenda też chciałem dopytać, bo zastanawiam się, na ile to jest takie symboliczno-propagandowe, a na ile faktycznie ważne, mocne, może wręcz militarne posunięcie.
Tak, to jest typowo militarne posunięcie, bo wtedy prezydent Rosji może jasno powiedzieć, że zostało zaatakowane terytorium Federacji Rosyjskiej. Tak jak to było w 2007 roku w Gruzji. Trzeba jasno powiedzieć, że Federacja Rosyjska w sposób poprawny, mówiąc to w cudzysłowie, prowadzi wojnę informacyjną i przygotowuje swoje społeczeństwo również do eskalacji konfliktu, ponieważ na tą chwilę nie wiemy, jak to się skończy. My możemy już mówić o III wojnie światowej, ponieważ musimy sobie jasno powiedzieć, że to jest wojna między Federacją Rosyjską a Zachodem. My czy nie w tej wojnie nie uczestniczymy, ale patrząc, w jaki sposób pomagamy Ukrainie i ile sprzętu i techniki bojowej zostało tam przesłane, to oficjalnie można powiedzieć, uczestniczymy w tej wojnie.
Nie jesteśmy stroną, ale jesteśmy uczestnikiem.
Tak.
No właśnie, kilka dni temu wicepremier, szef MON, Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę samolotów F-50 dla Polskich Sił Powietrznych. To konsekwencja tej umowy z Koreą Południową. To plus kolejne jednostki NATO, które mają stacjonować w naszym kraju. Te ostatnie wydarzenia zmuszają też, żebyśmy spojrzeli inaczej na bezpieczeństwo Polski. Jeszcze większej mocy nabiera ta łacińska sentencja, jeśli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny?
Zawsze mówiliśmy, że jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Ale tu, panie redaktorze, trzeba powiedzieć jeszcze o innych zamówieniach, bo nie tylko samoloty wielozadaniowe FA-50, które nam zastąpią samoloty myśliwskie MiG-29 i samoloty szturmowe Su-24, z którymi można powiedzieć, użycie ich na współczesnym polu walki nie da takiego efektu jak samoloty czwartej, piątej generacji, ale mówimy też o zamówieniu nowych czołgów, mówimy też o zamówieniu nowych transporterów i zamówieniu nowych haubic. Mhm. Wiem, że to są ilości bardzo duże i mam nadzieję, że w najbliższym czasie dotrą te zamówienia do naszego żołnierza, bo to nie jest proces jednego roku, to nie jest proces dwóch lat, tylko to jest proces 3-4-5-letni z dostawą takiej ilości sprzętu. Bo musimy też mówić o całym procesie logistycznym i o całym procesie przeszkolenia w sposób poprawny żołnierzy do użycia użycia nowego sprzętu na współczesnym sieciocentrycznym polu walki.
To na koniec. Prezydent Andrzej Duda na forum ONZ apelował do społeczności międzynarodowej, by ta nie okazywała zmęczenia wojną na Ukrainie. Świat oswoił się z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i trochę spadła ta mobilizacja i chęć takiego dynamicznego wspierania Ukrainy. Trzeba znowu jakby wzbudzić zainteresowanie świata?
Nie, ja myślę, że świat się nie oswoił. Świat działa, tylko świat działa bardzo cicho. Wszyscy dobrze wiemy, że jak wykonujemy pewne czynności cicho, to w tym momencie te czynności będą wykonane lepiej. Te sprawy nie są sprawami medialnymi. Możemy sobie obejrzeć na różnego rodzaju portalach lotniczych, jakie ilości sprzętu przewożone są przez samoloty transportowe do Polski. I cały czas można powiedzieć, ta logistyka jest dostarczana dla żołnierza ukraińskiego. Musimy po prostu w tym momencie bardzo cicho przygotowywać się do, nie chcę tego powiedzieć, ale do prawdopodobnego przyszłego konfliktu zbrojnego, który może się rozlać, ponieważ Putin również jasno przedstawia w swoich mediach, że oprócz Ukrainy jest jeszcze 5 krajów, które zagrażają integralności Federacji Rosyjskiej. Mówi o Stanach Zjednoczonych, mówi o Wielkiej Brytanii, mówi o Kanadzie, o Australii i mówi o Polsce. A my wszyscy dobrze wiemy, że obecnie Polska jest głównym hubem logistycznym na dostarczanie całego sprzętu dla wojska ukraińskiego. I dlatego też bardzo dziwi mnie postępowanie Federacji Rosyjskiej, dlaczego nie został ten hub odcięty. Ale to jest też związane z działalnością prezydenta Białorusi, który powoli po prostu odsuwa się od tego, bo widzi, że jego pozycja też może być w tym momencie zagrożona, jeżeli przyłączy się do konfliktu ukraińskiego.
Czyli to, że mniej słyszymy o pomocy dla Ukrainy, o sprzęcie, o różnych rozwiązaniach, które mają pomóc w tej wojnie, raczej powinno nas uspokoić, a nie zaniepokoić.
Tak, ponieważ działania są prowadzone, a szczególnie to możemy powiedzieć, co daje wielką pomoc Ukrainie, nie tylko dostawa nowego sprzętu, nowego zabezpieczenia logistycznego, ale również prowadzone przez kraje NATO odpowiedniego rozpoznania i dostarczania tak zwanego surface pictures wojsku ukraińskiemu.
Doktor inżynier Ernest Lichocki, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był dziś gościem audycji Pomorze Polska Europa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a wona sywije. Zaspiewaj meni, mamo, kolyskowu, chociaż jeszcze poczuty twoje lite słowo.
Bo na mene kolesala dala meni rytm i napełne solo. Брати мене бодала, вона на мене знала, може більше і відсола. Вона ломаними дорогами прийду, я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить мене в сині бурі, забере бабулі, світулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в так.
Mamo, mamo.
ABC Unii.
P jak priorytet produkcji kluczowych produktów.
Komisja Europejska chce uprawnień, które pozwolą jej zmuszać firmy do produkcji określonych towarów, aby zapobiec kryzysowi dostaw.
Nowe przepisy, jeśli wejdą w życie, dałyby Komisji Europejskiej nadzwyczajne uprawnienia w przypadku przerwanych łańcuchów dostaw określonych produktów.
Proponowany instrument jest odpowiedzią na wąskie gardła w dostawach spowodowane pandemią COVID-19 oraz inwazją Rosji na Ukrainę.
Jest też odzwierciedleniem podobnych środków przyjętych przez Stany Zjednoczone i Japonię. Za niezastosowanie się do zaleceń firmom będą groziły wysokie pieniężne kary.
Projekt zostanie teraz rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Anglik Adam Gosiewski opowie o wpływie monarchii na Brytyjczyków i o tym, jakich zmian można spodziewać się pod panowaniem króla Karola III.
Monarchia jest częścią takiego istnienia Wielkiej Brytanii. Oczywiście są przeciwnicy monarchii. Jest to jakiś niewielki procent, może 10, może 15% osób, ale przeważająca większość Brytyjczyków jest bardzo przywiązana do monarchii z jednej strony i również uważa, że monarchia spełnia oczekiwania państwowe, ustrojowe. Myślę, że odejście królowej Elżbiety tylko to potwierdziło, tylko w jakiś sposób wzmocniło to uczucie do rozwiązania systemowego. Premier brytyjski w tej chwili Liz Truss przed tym Boris Johnson i pozostali premierzy wcześniej zawsze podkreślali, że dla nich możliwość konsultowania z osobą doświadczoną, która nie ma żadnych interesów politycznych, jest to nieodzowna i ogromna pomoc do takiego polityka działającego codziennie. Wiemy, że Boris Johnson w ostatnich tygodniach, nawet w ostatnim spotkaniu z królową Elżbietą, proszę Państwa, 2 tygodnie temu praktycznie, powiedział, że była tak świadoma sytuacji geopolitycznej na świecie, była tak zorientowana, że dla niego to było orzeźwiająco rozmowa z taką osobą, która jeszcze pamiętała Churchilla, która pamiętała Adenauera, która pamiętała Stalina. Znała te wszystkie osoby, te wszystkie zawiłości historii i była w stanie dobrze radzić, podpowiedzieć. Także odejście tej królowej Elżbiety i pojawienie się króla Karola właściwie tylko wzmocniło Brytyjczyków w przekonaniu, że monarchia to jest rzecz bardzo dobra. Król to nie jest następca tronu, to jest głowa państwa. On zdaje sobie sprawę doskonale, tak jak ktoś, kto jest kandydatem do jakiegoś stanowiska, że jego wypowiedzi w tamtym czasie były inne, a obecnie urząd taki jest, że jego zachowanie się będzie zupełnie inne niż dotychczas. Niewątpliwie król Karol jest osobą tradycyjną z jednej strony, tak jak jego mama, ale również jest dosyć nowoczesny. Sprawy ochrony środowiska są dla niego niezwykle ważne, ochrony klimatu, ubóstwo na świecie jest bardzo ważne. Myślę, że on będzie kontynuatorem generalnie polityki, czy tej linii, że tak powiem, może mniej to nie jest polityka, ale taka linia, którą prowadziła królowa Elżbieta. Niewątpliwie również samo istnienie Commonwealthu, około 50 państw świata, to jest 1,5 miliarda ludzi. Ten klub taki przyjaźni, że tak powiem, który funkcjonuje, to też będzie przez niego podtrzymywane przez następne lata. No spodziewamy się, że jego panowanie no nie będzie tak długie jak Elżbiety z względów oczywistych, ale ten ród jest dosyć żywotny. No więc myślę, że mamy dobre 10, może 20 lat panowania, więc myślę, że tak jak na okręcie mówi się, sprawa jest stabilna, płyniemy z innym wiatrem w tym samym kierunku.
Czym żyje Europa?
W Wielkiej Brytanii zakończyła się żałoba narodowa wprowadzona po śmierci królowej Elżbiety II i w związku z tym we wtorek rano flagi podniesione zostały z powrotem do pełnej wysokości masztu. Żałoba jeszcze do kolejnego poniedziałku obowiązywać będzie w rodzinie królewskiej. W tym czasie jej członkowie nie będą mogli uczestniczyć w żadnych publicznych wydarzeniach. Pałac Buckingham poinformował również, że pracowników dworu królewskiego, osoby pełniące oficjalne obowiązki oraz żołnierzy zaangażowanych w ceremonialne obowiązki również będzie obowiązywać przedłużony okres żałoby. Królowa Elżbieta II zmarła w czwartek 8 września na zamku Balmoral w Szkocji w wieku 96 lat. Alla Pugaczowa, 73-letnia gwiazda sowieckiej estrady, weszła w zwarcie z Kremlem, publikując antywojenny komentarz. W poście na Instagramie Pugaczowa poprosiła resort sprawiedliwości, by uznał ją za zagranicznego agenta, bo takim statusem władze ukarały jej męża, komika Maksima Gałkina, za to, że krytykował wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Post Pugaczowej zebrał kilkaset tysięcy polubień, pojawiło się pod nim prawie 100 tysięcy komentarzy, w większości pozytywnych. Od dwóch dni nie cichną w tej sprawie dyskusje w rosyjskim internecie i niezależnych mediach. Jeśli Kreml tego nie wyciszy, to może mieć problem, mówi przebywający na emigracji rosyjski politolog Iwan Priebrażeński, bo publiczność Pugaczowej to ci sami ludzie, którzy głosują na Putina, podkreśla ekspert. Część komentatorów w Rosji i poza nią zawyrokowała. Internetowy wpis piosenkarki to wyzwanie wobec Kremla i wobec Putina. By zachęcić młodych ludzi do pracy w żegludze śródlądowej, niemiecki rząd finansuje szkolenia dla marynarzy i dla kapitanów. Za 3,5-letnią naukę zawodu przyszli pracownicy otrzymają 76 tysięcy euro. W niemieckiej żegludze śródlądowej brakuje pracowników, a branża jest kluczowa dla osiągnięcia celów klimatycznych, podkreśla niemiecki rząd. Tymczasem żegluga śródlądowa bije rekordy w Holandii. W rok przewiozła 369 milionów ton towarów. To prawie o 6% więcej niż w poprzednim roku i najwięcej w historii, wynika z informacji Holenderskiego Urzędu Statystycznego. Niderlandy słyną ze znakomitej umiejętności wykorzystywania transportu wodnego. Port w Rotterdamie należy do najważniejszych na świecie, a żegluga śródlądowa staje się coraz ważniejsza dla gospodarki tego kraju. Polscy turyści są na czwartym miejscu wśród nacji najczęściej odwiedzających Chorwację. W tym roku kraj ten odwiedziło już ponad 1 000 000 Polaków, poinformowała wczoraj chorwacka wspólnota turystyczna. W stosunku do 2019 roku liczba wszystkich turystów zwiększyła się o prawie 92%.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.